między niebem a ziemią.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. W dzisiejszym Między Niebem a Ziemią przygotowaliśmy dla Państwa sporo aktualności. Opowiemy m.in. o fenomenie galickiej pielgrzymki, której długość porównywana jest do dróg, jaką przebyła święta rodzina z Nazaretu do Betlejem. A galiccy pielgrzymi, przypomnijmy, wracają do rodzinnego miasta już jutro. Zaprosimy także Państwa na tegoroczną edycję Akademii Gitary, która zwłaszcza w tym roku zawiera szczególny religijny ładunek. I gitarowo właśnie rozpoczniemy nasz dzisiejszy program. Witek Łukaszewski z nowej płyty Dobroć.
Jeśli Twoje słowo ptakiem ma się stać, pomyśl zanim je wypuścisz. Jeśli w Twym ogrodzie rośnie kwiat, przynieś wody mu ze studni. Jeśli chcesz, by ktoś wysłuchał Cię, mów spokojnie i wyraźnie. Słowa tylko wtedy mają sens, kiedy mówią o przyjaźni. Ktoś szanował Cię, skłoń się pierwszy, podaj rękę. Jeśli smutek wciąż ogarnia Cię, to zaśpiewaj z nami refren.
Spokojnym bądź i nic więcej. Spokojnym bądź i nic więcej. Spokojnym bądź i nic więcej. Spokojnym bądź i nic więcej.
Spokojnym bądź i nic więcej.
spokojny bądź i nic więcej. Spokojny bądź i nic więcej. Spokojny bądź i nic więcej. Spokojny bądź i nic więcej.
To jedna z najstarszych pielgrzymek w kraju i jedna z niewielu, która piechotą przemierza trasę do Czarnej Madonny i z powrotem. Pątnicy jutro powrócą do Kalisza i znów na trasie witać ich będą z kwiatami mieszkańcy miasta. Materiał Danuty Zynkiewicz.
Ksiądz Rafał Grzęda, kierownik pielgrzymki. 382 już Kaliska, a więc historia piękna i przede wszystkim związana też z wielkim poświęceniem osób, które pielgrzymują od tylu już lat, mieszkańców Kalisza, dla których jest ważne, aby w sierpniu właśnie wyruszyć na pielgrzymi szlak i podążać z tym odwiecznym hasłem. To jest właśnie też symbol naszej pielgrzymki, od Józefa do Maryi i od Maryi do Józefa. Jedna z niewielu pielgrzymek, która wraca pieszo z powrotem do miasta, z którego wychodzi. I też trzeba powiedzieć, że ta droga powrotna jest szczególna, bo czujemy wielką obecność i towarzyszenie podczas całej pielgrzymki, ale w sposób szczególny w tej drodze powrotnej świętego Józefa, patrona naszego miasta, z którego pielgrzymka wychodzi.
Idziemy prosić o błogosławieństwo dla swoich rodzin.
Idę pierwszy raz. Mam nadzieję, że coś poczuję, właśnie tą specyfikę.
Ponad 100 kilometrów dzisiaj przejechałem wczesnym porankiem, żeby tu iść. Idę czwarty raz. Może to mnie pociąga, że idziemy z powrotem również pieszo i to powitanie w Kaliszu. Coś jest takiego wewnętrznego, co przyciąga mnie do tego miasta i pcham je, żebym szedł tutaj.
Idziemy z intencją matury, żeby dobrze zdać w przyszłym roku.
Jeśli kilka słów o historii, to mamy jeszcze pielgrzymów w tegorocznej pielgrzymce, którzy pamiętają czasy te stanu wojennego, kiedy było naprawdę bardzo trudno i kiedy były zakazane jakiekolwiek pielgrzymki, a kaliska pielgrzymka jakimś cudem podążała na Jasną Górę. I tutaj wspominają, jak na wozach osobno gdzieś w ukryciu były wożone bagaże, żeby tego nikt nie widział, gdzieś pod osłoną nocy. Też większość pielgrzymki odbywała się właśnie, kiedy było ciemno. Wyruszali o godzinach nocnych, druga, trzecia godzina i podążali swoje kilometry w stronę Jasnej Góry. I to jest też takie wielkie świadectwo tych osób, szczególnie dla ludzi młodych, którzy pielgrzymują i którym, no widzimy, jakie są dzisiaj czasy. Wygodnictwo i też możliwość tego, żeby docierać do różnych miejsc na różne sposoby, a jednak podejmuje się ten trud pielgrzymowania i też to świadectwo osób, które mówią o tym, jak było ciężko, jak trudno, jest dla nich bardzo budujące. Są w naszych grupach pielgrzymkowych osoby, które sobie nie wyobrażają życia bez pielgrzymki i one od kiedy tylko pamiętają, to właśnie są związane z pielgrzymką.
Ksiądz Szymon Rybak, kwatermistrz kaliskiej pielgrzymki i pomocnik księdza kierownika. Fenomen, mógłbym powiedzieć, że to święty Józef, chociażby w tym zawołaniu od Józefa do Maryi i od Maryi do Józefa. Więc jeśli ktoś ma nabożeństwo do świętego Józefa, odkrył też wartość tego świętego w swoim życiu, to niewątpliwie sprawia właśnie to, że ludzie przyjeżdżają tutaj do Kalisza, aby wraz ze świętym wyruszyć do jego małżonki Maryi z tymi swoimi intencjami, które no, dla wszystkich pielgrzymów są bardzo, bardzo ważne. Ale to, co też wybrzmiało w tej historii kaliskiej pielgrzymki, ten fenomen powrotu do Kalisza, czyli powrotu do świętego Józefa i to, co jest też takim wyjątkowym momentem, kiedy pielgrzymi wracają z Jasnej Góry, wchodzą do Kalisza, no i wszyscy kaliszanie wychodzą. To spotkanie, to wyjście naprzeciw pielgrzymów, to powitanie jest no, czymś wyjątkowym. Ja pamiętam ze swojego czasu, mojego pierwszego pielgrzymowania, no to kiedy wchodziłem do Kalisza, no to było coś cudownego. Ja nie potrafię tego opisać. Wejście na Jasną Górę jest cudowne i kto pielgrzymował, pielgrzymuje, to wie, o czym teraz mówię, ale jeśli wchodzi się do Kalisza, to ja myślę, że to jest to samo uczucie. Ludzie, którzy witają, ale i też święty Józef, który stoi otworem, tak jak bramy jasnogórskie, tak też sanktuarium stoi otworem, no i święty Józef, od którego żeśmy wyszli i do którego przychodzimy.
Idziemy do Jasnej Góry, do Pana Boga, do Matki Bożej.
O zdrowie prosimy szczególnie. O zdrowie, o zmarłych.
Ja pierwszy raz idę, nie? Ale moi tutaj wszyscy bliscy mówią, że to jest piękne przeżycie. Jestem ciekawy sam tego. W Europie się zjeżdżamy. No i sam kras ze świętego Józefa wychodzimy wszyscy. Co roku.
No tak się przyjęło, to chyba jest 15 lat już taka tradycja trwa. Że tak właśnie nasi ojcowie zaczęli, a my to przejęliśmy dalej.
Ksiądz Mateusz Puchała, dyrektor Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. Kaliska pielgrzymka proponuje już od kilkunastu lat duchowe pielgrzymowanie tym pątnikom, którzy z różnych przyczyn nie mogą wyruszyć na pątniczy szlak. Może to być spowodowane wiekiem, chorobą, a nawet brakiem urlopu, bo są takie sytuacje, że ktoś po prostu w danym roku nie otrzyma urlopu w tym czasie sierpniowym i można pielgrzymować duchowo. To jest bardzo ważne, bo my modlimy się za tych pątników, którzy są w drodze, a oni mają także świadomość, że są omadlani. I bardzo często też słyszymy tak oddolnie, że ktoś mówi, że po ludzku nie byłby w stanie dojść na Jasną Górę, bo brakowało sił fizycznych, ale ta świadomość tego, że setka czy nawet ponad 100 osób modli się w mojej intencji, prosząc o siłę, o Boże błogosławieństwo, dawało mi właśnie taką wewnętrzną siłę do tego, żeby zmagać się ze swoimi słabościami.
Tegorocznym hasłem są słowa sakramenty narzędziami Ducha Świętego. My często przystępujemy do sakramentów, są takie, które przyjmujemy raz w życiu, ale chociażby czy sakrament pokuty, czy Eucharystii, uczestniczymy w nich na co dzień. I chodzi o to, abyśmy dostrzegli te dary i łaski, które bezpośrednio Duch Święty zsyła na nas właśnie przez działanie tych sakramentów. Każdy w tym uczestniczy, ale niekoniecznie ma świadomość, co tak naprawdę się dzieje, właśnie przyjmując na przykład Eucharystię, czy otrzymując rozgrzeszenie w konfesjonale, jakie konkretne łaski na nas spływają.
Pielgrzymka jest takim wielkim świętem radości i właśnie ten wspólny śpiew, uwielbienie Pana Boga, ludzie, których spotykamy na drodze, to naprawdę mobilizuje i zachęca do pielgrzymowania. I naprawdę, jeżeli ktoś dzisiaj nas słuchając powie, że w tym roku zmarnował swoją okazję, no to możemy mieć właśnie w świadomości to, że za rok będzie kolejna pielgrzymka i ja w tej pielgrzymce mogę wziąć udział fizycznie, a jeżeli nie będę miał takich możliwości, mogę stać się pielgrzymem duchowym i moje pielgrzymowanie równie będzie bardzo ważne.
Jak się nie bać, powiedz jak, kiedy w strachu żyje świat, zaufaj Panu już dziś.
Jak uwierzyć, powiedz mi, kiedy już nie wierzę w nic, zaufaj Panu już dziś.
Jak mam kochać, powiedz jak, kiedy rani mnie mój brat, zaufaj Panu już dziś.
Jak być dobrym, powiedz mi, kiedy świat jest taki zły, zaufaj Panu już dziś.
Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu już dziś.
Jak mam walczyć, powiedz jak, kiedy się
cieszyć, powiedz mi, kiedy płyną gorzkie łzy, zaufaj Panu już dziś.
Jak do ładu sobą dojść, kiedy siebie mam już dość, zaufaj Panu już dziś.
Kiedy nie...
4 katedry, 1 francuska i 3 polskie, wiążą się z tegoroczną inauguracją 12. edycji Akademii Gitary. Festiwal rozpocznie się w katedrze kołobrzeskiej 22 sierpnia. Dzień później ten sam koncert zostanie odegrany w Bazylice Gnieźnieńskiej, by kolejnego dnia przenieść się do Poznania. To 3 katedry. A 4? Otóż 4 i ostatnia jest właśnie w Paryżu, ale przeniesiemy się do niej jedynie myślami, słuchając gitarowych dźwięków. Więcej zdradzają rozmówcy Jacka Butlewskiego.
Łukasz Kuropaczewski, artystyczny ojciec Festiwalu Akademii Gitary od 12 lat. Festiwal się kończy, ale najpierw inauguracja.
Tak jest. W tym roku będziemy inaugurować festiwal właściwie 3 razy. Pierwszy raz 22 sierpnia w katedrze w Kołobrzegu, 23 sierpnia w katedrze w Gnieźnie, a 24 sierpnia w katedrze w Poznaniu. Utwór, który będzie jakby głównym punktem programu, nazywa się Pasa Katedral. Został napisany przez znakomitego polskiego pianistę i kompozytora Aleksandra Dębicza, znanego na pewno melomanom nie tylko w Wielkopolsce, ale w całym kraju. Utwór powstawał i jakby nasz pomysł, który miał polegać na tym, że wystąpimy właśnie w 3 katedrach, a nie tak jak do tej pory w katedrze w Gnieźnie, a w Poznaniu w Auli Uniwersyteckiej, nałożył się w pewnym sensie z tragedią, która miała miejsce we Francji w Paryżu, płonącą katedrą Notre Dame. I to wszystko spowodowało, że ten utwór powstał bardzo, bardzo szybko. Olek, który jest bardzo zaangażowany w sytuację na świecie, śledzący politykę międzynarodową, bardzo przeżył to, że ta katedra spłonęła i to dla niego było ogromną inspiracją do napisania tego utworu. I myślę, że to jest taka muzyka bardzo obrazowa, bardzo, można powiedzieć, nawet filmowa.
Bo usłyszymy tą tragedię tej katedry francuskiej?
Myślę, że tak, natomiast nie jest to w taki sposób przedstawione. Oczywisty, taki powiedziałbym kawa na ławę w cudzysłowie. To jest bardzo wyrafinowane pisanie, to co on zrobił, polegające na niezwykle ciekawej harmonii i takiej tkance dźwiękowej instrumentacji, które bardzo niespotykanej, bo w całym zespole znajduje się pojedynczy skład instrumentów dętych, kwintet smyczkowy, znajduje się fortepian improwizujący, po części, na którym Olek będzie grał i gitara. Gramy bez dyrygenta, Olek od fortepianu będzie cały zespół prowadził i myślę, że takiego utworu drugiego nie ma, na taki skład i w taki sposób napisanego. To jest utwór jednoczęściowy, ale ma takie krótkie podczęści w sobie, natomiast one wszystkie idą ataka bez żadnej przerwy. To muzyka obrazowa, filmowa, myślę, że mogłaby być tłem dla filmu dokumentalnego, jakby o tej całym wydarzeniu, ale też jednocześnie mogłaby być tłem dla pięknego filmu obrazującego potęgę i majestatyczność i też magię katedr polskich. Głównie, nie ukrywam, myślę tu o katedrze w Gnieźnie, która jest absolutnie miejscem magiczny. I ta muzyka doskonale się w te wnętrza wpisze. I o to też nam chodziło.
Katedra poznańska i katedra gnieźnieńska są trochę do siebie podobne, ale tak Kołobrzeska się różni.
Kołobrzeg jest miastem, z którym współpracujemy już wiele, wiele lat, ponieważ w tym samym czasie w Kołobrzegu odbywa się inny festiwal muzyczny i z tym festiwalem współpracujemy i zdarza się nam, że występujemy tam podczas tego festiwalu, a artyści z tamtego festiwalu grają u nas. Także jest to przyjaźń, która trwa od kilku lat i to jest taka, jakby na ich zaproszenie jedziemy do Kołobrzegu zagrać naszą inaugurację, a że mają również katedrę, w której występowaliśmy już wcześniej, która jest również fantastyczna. Publiczność tam od wielu lat sprawdzona, fantastyczna, przychodzi na te koncerty, to jest to doskonała okazja, żeby zrobić tę inaugurację również tam.
Jak się gra w katedrze?
Uczucie jest niesamowite, bo oczywiście potęga tego miejsca jest w pewnym sensie inspirująca, ale w drugim sensie też przytłaczające troszkę. Od strony technicznej, takiej czysto artystycznej, mogę powiedzieć, że nie jest to łatwe przedsięwzięcie ze względu na nagłośnienie chociażby instrumentów, a już o gitarze mówiąc, to już w ogóle. A niesamowity jest kontakt z publicznością. Wydaje się, że jest to świątynia i ludzie troszkę zachowawczo się zachowują się w sposób powściągliwy, bo wiadomo, nie na wszystko można sobie w świątyni pozwolić, ale pamiętam inaugurację, kiedy wszyscy byli tak szczęśliwi, tak się cieszyli, że wstawali, krzyczeli, bili brawo, także atmosfera była niesamowita.
3 wielkie inauguracje w 3 wielkich katedrach, Kołobrzeg, Poznań, Gniezno, ale wcześniej mieliśmy mini koncert, recital, bardzo blisko Fary Poznańskiej, na dziedzińcu szkoły baletowej.
Znakomity gitarzysta z chorwacki, Luka Lovrekovic, członek zespołu Trio Evocation, które również w ramach festiwalu wystąpi. Bezproblemowo zagrał koszmarnie trudną kompozycję, jaką jest finał sonaty Alberta Ginastery na gitarę solo.
Przemysław Kieliszewski, jeden z pomysłodawców festiwalu Akademia Gitary. Jak to jest grać w katedrach? Jak się gra, jak się słucha w katedrze?
Takie nasze doświadczenie, bo 10 lat organizujemy inaugurację festiwalu w Katedrze Gnieźnieńskiej, którą potem powtarzaliśmy w Auli Uniwersyteckiej. I powiem szczerze, że te koncerty były zawsze całkowicie inne i nieporównywalne.
A wtedy na początku nie bał się pan?
Nie, bo znaczy w pewnym sensie to jest też niesamowite, że myśmy w wiele miejscowości, dużo mniejsze oczywiście niż Gniezno, wchodzili z muzyką gitarową do kościołów, dlatego że tam nie ma po prostu innych sal koncertowych i kościół stawał się najpiękniejszą salą koncertową z najpiękniejszą akustyką. Podobnie jest w tych największych świątyniach średniowiecznych, katedrach, przy czym te, które wybraliśmy, to są najstarsze katedry i właściwie one, każda z nich jakby z tego Gniezna się wywodzi. Akustyka jest świetna, szczególnie dla muzyki gitarowej. Atmosfera jest wyjątkowa i koncerty w Gnieźnie gromadziły zawsze tysięczną publiczność. Spodziewamy się, że tak podobnie będzie w Katedrze Poznańskiej. Skupienie jest dużo większe chyba niż w sali koncertowej właśnie w kościele. Być może ten wymiar też taki duchowy jest pogłębiony. Myśmy idąc tym tropem, no, zamówili utwór, który kompozytor miał zadane, żeby był wykonany w wnętrzach właśnie takich, a nie innych. Na to się nałożyło pożar w katedrze Notre Dame. Mijało właśnie 15 lat od czasu, kiedy miałem przyjemność organizować z Filharmonią Poznańską i z Poznańskim Chórem Chłopięcym koncert w tejże katedrze. To wszystko spowodowało, że chcieliśmy, aby ten utwór właśnie był nasycony taką atmosferą tych najstarszych katedr. Myślę, że to będzie bardzo piękna inauguracja, a ponieważ ona będzie potrojona i to w każdej z tych katedr jeszcze będzie miała swoje odcienie. Także myślę, że znajdą się też tacy, którzy po kolei objadą wszystkie te lokalizacje, żeby tego samego programu wysłuchać w trzech najstarszych polskich katedrach.
Jestem dziecko wzięte na ręce, gdzie oczy swe otworzę. Wiem, wszędzie jesteś ze mną, na rękach Twoich, Boże. I choćby złości srogie, i choćby życie w męce, Ty zawsze jesteś ze mną, Ty wziąłeś mnie na ręce. Wiem, jeszcze są zasłony, przeżywam lęk i grozę, na Twoich rękach, Panie, na Twoich rękach, Boże. Tańczę i sławię Ciebie, choć wziąłem się z nicości. Ty mnie na wieczność pragniesz, Tyś Ojciec Bóg miłości. Pragniesz, byś Ojciec Bóg miłości. Oh,
Przed mikrofonem, jak zawsze o tej porze, ksiądz Maciej Sarbinowski, który spróbuje rozwiać kontrowersje, jakie mogą rodzić się wokół słów Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy radiosłuchacze. Mamy kolejne nasze spotkanie ze Słowem Życia, ze Słowem Żywym, które ma moc wzbudzać w naszym życiu żywą wiarę w Jezusa Chrystusa. I zawsze stawiam sobie pytanie, najpierw sobie samemu, ale również i wam, przy okazji, kiedy po raz kolejny pochylamy się nad Słowem samego Boga. Słyszymy bowiem na zakończenie poszczególnych czytań: oto Słowo Boże, oto Słowo Pańskie. I nie wiem, na ile słyszymy te słowa, że to Bóg do nas naprawdę mówi. Na ile jestem coraz bardziej podobny do Niego samego. I chcę trochę wzbudzić w naszym sercu Bożego niepokoju, a zabrać w ten sposób tak zwany ludzki spokój, który, jak to mówi ksiądz Dominik Mielecki, jest najbardziej ulubionym ze świętych katolickich. Święty spokój, dajcie mi wy wszyscy święty spokój z tym wszystkim. Takiego pokoju na pewno nie przychodzi rzucić na ziemię nasz Bóg i Pan Jezus Chrystus. Przychodzi dać całkowity inny pokój, ale do tego tematu za chwilę pójdziemy. A na początek sobie i wam pragnę postawić kilka pytań, i prostych, a przez to również i trudnych. Czy ufam, że Bóg jest zawsze dobry? Ale właśnie zawsze, w każdej sytuacji, cokolwiek widzę, czegokolwiek doświadczam, w jakiejkolwiek znajduję się sytuacji, czy wierzę, że mój Bóg i Pan jest dobry? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, czy Jemu zawierzam swoje życie? Czy oddaję Mu swoje życie? Nie tylko czy wierzę Mu, bo również złe duchy wierzą, nawet wiedzą, że Bóg istnieje, ale czy zawierzam Mu swoje życie? Jeżeli jest dobry, to czy zawierzam Mu swoje życie? Dlaczego to pytanie? Ponieważ właśnie przy okazji, kiedy jest cieplej, przy okazji różnych rekolekcji, to widzę, jak czasami różni ludzie chodzą w takich przepięknych koszulkach, t-shirtach ewangelizacyjnych z napisem: Bóg jest dobry, zawsze dobry. Czy naprawdę w to wierzę? I czy ufam mojemu Bogu, nawet jeżeli muszę przechodzić przez ciemną dolinę? Czy ubrałbym taką koszulkę i miał odwagę chodzić po ulicach miejscowości, gdzie mieszkam? I dalej jeszcze trudniejsze zadanie. Czy ubrałbym taką koszulkę i poszedł w odwiedziny do szpitala, do kogoś, kto jest potrzebujący, kto potrzebuje wsparcia medycznego? Czy ubrałbym taką koszulkę i miałbym odwagę wejść na oddział onkologiczny, szczególnie dzieci, młodych ludzi, którzy walczą z chorobami i czasami te choroby bardzo mocno zmierzają ku śmierci, tej oczywiście fizycznej? Czy ufam, że Bóg jest dobry i czy zawierzam Mu swoje życie? Na ile jestem w stanie dzisiaj podpisać naszemu Bogu i Panu dokument in blanco, z datą, z moim podpisem: cokolwiek, Panie, się stanie, bądź wola Twoja. Pragnę całym swoim sercem, ze wszystkich swoich sił, całym swoim umysłem, całym swoim życiem podpisać się pod tym: bądź wola Twoja. Cokolwiek mnie spotka, bądź wola Twoja, ponieważ ufam Tobie, że jesteś dobry, nawet wtedy, kiedy doświadczam jakiegoś cierpienia, i zawierzam Tobie moje życie. A kiedy, drodzy radiosłuchacze, wycofujemy się z tego zobowiązania, z tego danego Bogu słowa: ufam Tobie, zawierzam Tobie moje życie. Nie wiem, czy próbowaliśmy sobie czynić refleksję na ten temat. Jeżeli nie, to bardzo serdecznie do niełatwej refleksji każdego z nas zapraszam. Ta dzisiejsza Ewangelia, właśnie tej niedzieli, 20 niedzieli zwykłej, zawiera chyba jedno z najbardziej prowokujących słów wypowiedzianych przez Jezusa. Posłuchajmy kilka zdań dzisiejszej Ewangelii. Zwraca się tymi słowami do swoich uczniów. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu. Troje stanie przeciwko dwojgu, a dwoje przeciwko trojgu. Ojciec przeciwko synowi, a syn przeciwko ojcu. Matka przeciwko córce, a córka przeciwko matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciwko teściowej. Jezus mówi: przyszedłem rzucić ogień na ziemię. I pomyślmy przez chwilę, że te słowa są wypowiedziane przez osobę, której narodziny zwiastowały słowa aniołów, pokój ludziom na ziemi. A sam Jezus podczas swojej ziemskiej działalności przecież głosił przepiękne słowa, które dobrze również znamy. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. A Jezus mówi, nie, a ja wprowadzam nieprzyjaźń albo będę powodem rozłamów. Jak wytłumaczyć tę sprzeczność? Bardzo prosto, ale również bardzo prosto można dzisiejszą Ewangelię opacznie zrozumieć. W historii ludzkości mieliśmy już taki moment, kiedy za cenę ludzkiego pokoju próbowano usunąć religię, wyrwać ją z serca człowieka, zabrać jakiekolwiek myślenie, które przekraczałoby horyzont naszych oczu, tego co dotykamy, czego doświadczamy. Wiemy, że próbowano również stworzyć religię na miarę ludzkiego rozumu. I te dwie próby niestety stały się powodem bardzo tragicznych konsekwencji totalitaryzmów, które w bardzo okrutny sposób zniszczyły i niszczyły ówczesne społeczeństwa. W jaki sposób wytłumaczyć te słowa Jezusa Chrystusa? Trzeba zobaczyć, jaki pokój, jaką jedność Jezus przyniósł, a jaki pokój, jaką jedność chciał usunąć z ludzkiego życia, z ludzkiego sumienia, z ludzkiego serca. Jezus przyszedł przynieść ziemi pokój i jedność opartą na dobru, czyli na drodze, która miała i ma prowadzić do życia wiecznego, a usunąć fałszywy pokój i fałszywą jedność służące wyłącznie usypianiu ludzkich sumień i prowadzące do klęski. Jest pokój, który nie pochodzi od Boga, jest niepokój, który jest Bożym niepokojem. Zobaczmy, Jezus nie przyszedł w celu przyniesienia rozłamu i wojny, ale Jego pojawienie się pomiędzy ludźmi prowadziło nieuchronnie do podziałów, do kontrastów, do odepchnięcia Go, do odrzucenia, w konsekwencji również skazania na śmierć. Zobaczmy, że już starzec Symeon przepowiedział tę historię, kiedy wziął małe dzieciątko Jezus swoje ramiona. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Oczywiście możemy też powiedzieć, że z powodu Jezusa dochodzi do napięć w rodzinach, czasami do rozłamów. Ale również musimy powiedzieć, że wiara w Jezusa, nawrócenie, zwrócenie się ku Niemu całym swoim sercem, całym swoim umysłem i ze wszystkich sił prowadziła i prowadzi niejedne dzisiaj małżeństwo i rodzinę do pokoju serca, do pokoju, który jest darem samego Boga i Pana. Do tych słów, że przyszedłem rzucić ogień na ziemię i rozłam, wrócimy po chwili muzycznej przerwy.
Panie, kiedy siedzę, nigdy wstaję. W słowach, które słyszę we mnie, Ojca mego głos poznaję. Gdy w mroku szukam drogi, Twoje kroki słyszę. A gdy patrzę w dal, oddech Twój mnie kłoni. Thank you.
sercem całym.
Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, aby on już zapłonął. Te słowa Jezus mówi do uczniów. Gdybyśmy spojrzeli w słownik języka greckiego, to moglibyśmy to słowo rozłam również tłumaczyć poprzez waśń, kłótnie, poróżnienie. Jezus przychodzi i daje poróżnienie, jest powodem kłótni, jest powodem niepokojów ludzkiego serca. O jakim też ogniu Jezus mówi i dlaczego ten rozłam ma nastąpić i na pewno też nastąpi? Ogień to ta rzeczywistość, która dogłębnie oczyszcza, która tworzy nowe, niszcząc stare. Ogień ogrzewa, zapala, ale również pożera, szczególnie to, co nie jest Boże. Usuwa to, co nie pochodzi od Boga. Trudne to jest doświadczenie. Myślę, że wielu z nas zostało kiedyś poparzonych przez ogień albo poparzyło się, nie wiem, zapalniczką, jakimś innym przedmiotem, który płonął, być może jakąś iskrą, jakimś innym źródłem też ognia. Wiemy, że to nie jest miłe doświadczenie, ale jakże bardzo konieczne dla naszego życia osobistego, życia wiary, by wzrastać w naszym Bogu i Panu. Będę powodem rozłamów. Ale zobaczmy, na czym polega ten rozłam, który jest spowodowany ogniem. Jak to też się dzieje? Jezus obiecał nam Ducha Świętego, a wiemy ze Słowa Bożego, że wtedy, kiedy przyjdzie Duch Święty, to na początku będzie przekonywać o grzechu. I pierwszy rozłam, który będzie efektem działania Bożego ognia, Bożej miłości, czyli Ducha Świętego, będzie to rozłam naszego serca. I być może ktoś z nas tego bardzo mocno doświadcza, że kiedy zbliżamy się do Boga, pragniemy bardziej żyć Bogiem, otrzymujemy w darze dar Ducha Świętego, to nagle czujemy, jak nasze serce rozdziela się, jest poróżnione. Z jednej strony czujemy ogromną tęsknotę za Bogiem żywym, pragniemy więcej Boga, ale z drugiej strony być może doświadczamy tego, że druga część albo inna część nas samych, naszego serca, bardzo mocno ukierunkowuje się i zmierza ku grzechom, ku jakimś nieprawościom, o których nawet wcześniej nie myśleliśmy. Jest to normalny etap naszego wzrostu duchowego. W ten sposób doświadczamy wewnętrznego rozdarcia, wewnętrznego cierpienia, aby w mocy Ducha Świętego, w mocy i w imię Jezusa Chrystusa zapragnąć jeszcze więcej miłości do Boga samego, a z drugiej strony pragnąć również daru znienawidzenia, przywiązania do jakiegokolwiek też grzechu. To jest właśnie działanie ognia. Jakże bardzo pragnę, aby ten ogień zapłonął w sercach wierzących. Czy tego pragnę, drodzy radiosłuchacze? Czy kiedy dzisiaj idę na spotkanie z Bogiem i Panem, kiedy pragnę przyjąć komunię świętą, kiedy wołam do naszego Boga, Ojcze nasz, bądź wola Twoja, to czy jestem gotowy również przyjąć ogień Bożej miłości, która, kiedy mnie dotknie, będzie mnie przepalać, będzie powodować we mnie rozłam. I to jest to pierwsze doświadczenie rozłamu, którego bardzo serdecznie każdemu z nas życzę. Wiem, że to boli, że ciężko jest wytrwać przed Bogiem i Panem. I czasami jest tak, że niektórzy ludzie rezygnują z takiego doświadczenia, uciekają z modlitwy, uciekają sprzed Bożej obecności, ponieważ nie mogą wytrzymać bólu i cierpienia i mówią czasami, kiedyś było ze mną lepiej. Nie, nie było lepiej, tylko teraz Bóg w mocy Ducha Świętego, ogniem Ducha Świętego zaczyna doświadczać Twojego serca, Twojego życia. Powiem jeszcze raz, to cierpienie, które jest efektem działania ognia miłości, jest zwyczajnym etapem na drodze wzrostu duchowego. Wytrwajmy w tym. To jest pierwszy rozłam. I drugi rozłam, który staje się udziałem niejednej rodziny, wielu też wspólnotach rodzinnych, relacjach między też ludzkich. Tego doświadczył na początku Jezus Chrystus jako prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek, który był wypełniony Duchem Świętym. Ten Duch Święty stąpił na niego w postaci gołębicy, kiedy przyjął chrzest z rąk Jana Chrzciciela. Jest Bogiem, prawdziwym człowiekiem, wypełnionym do końca duchem miłości, duchem prawdy. Został znienawidzony, odepchnięty, a w konsekwencji skazany na śmierć. Dlaczego? Bo mówił prawdę. Bo opowiadał się za wartościami Królestwa Niebieskiego, bo głosił Królestwo Niebieskie, a przez to również Jezus obnażał zakłamanie wielu ludzi, zakłamanie wielkich ówczesnego świata, którzy nie mogli znieść Jezusa, który w pokorze, ale też w mocy mówił tak, tak, nie, nie. I zobaczmy, czasami również ten rozłam dokonuje się w naszych wspólnotach szerszych lub też węższych, kiedy na przykład jedna z osób wchodzi w nawrócenie, daje się pochwycić Duchowi Świętemu i prowadzić Duchowi Świętemu poprzez wzmożone życie religijne, modlitwy, życie sakramentalne. Nagle widzi pewne grzechy, których już więcej też nie chce. Pozostałe osoby zaczynają się od niej odcinać. Czasami zaczynają szemrać, obgadywać, obrzucać jakimś szyderstwem. Tak, nawrócił się albo nawrócony, coś się jemu, jej stało, moher i tak dalej, i tak dalej. Być może ktoś z nas tego doświadczył w swoim życiu. Następuje rozłam. W konsekwencji nawrócenia, zbliżenia się do Boga i Pana i opowiedzenia się za konkretnymi wartościami Królestwa Niebieskiego, niektóre osoby odchodzą. Pamiętam historię jednego z moich dobrych znajomych, który powiedział: przestałem pić, nie chciałem już więcej pić alkoholu. Część ludzi, albo zdecydowana część ludzi, tak zwanych moich przyjaciół, odsunęła się ode mnie. Zaczęła we mnie dostrzegać swojego wroga. Straciłem z nimi relację. Tak naprawdę oni się ode mnie odcięli. Przez analogię. Taka sytuacja może zaistnieć również w innych przestrzeniach. Więcej nie chcę na przykład obgadywać. Widzę, że obgadywanie jest grzechem. Nawracam się. Część ludzi się ode mnie odcina. Zaczynają postrzegać mnie jako swojego wroga i co więcej, mnie zaczynają obgadywać. Mnie zaczynają dotykać swoimi słowami, zachowaniem, obojętnością itd., itd. Jeżeli to jest naszym udziałem, to Bogu niech będą dzięki. Jeżeli całym swoim sercem, ze wszystkich swoich sił, całym swoim życiem pragniemy kroczyć za naszym Królem i Panem, to również to doświadczenie Jezusa Chrystusa, wcześniej czy później, musi stać się naszym udziałem. Będziemy również przechodzić przez drogę oczyszczenia i wypełnienia w konsekwencji jeszcze bardziej Bożą obecnością, Jego mocą, Jego chwałą. A wówczas nasze serce zostanie wypełnione pokojem, który jest konsekwencją pokornego trwania przed Jezusem, uznania swojej grzeszności i posłuszeństwa Bożemu życiu. Czyń ze mną, Panie, co chcesz, jakkolwiek chcesz, a ja Tobie ufam, zawierzam Tobie moje życie i wiem, że zawsze jesteś dobry. Drodzy radiosłuchacze, życzę sobie i Wam takiego doświadczenia, rozrywania naszego serca, w bólu i cierpieniu, by nienawidzieć grzechu, a opowiadać się za Bożą miłością. Takiego doświadczenia, które nie pozwoli nam być obojętnymi na życie wieczne. Pamiętajmy również o sobie w codziennej modlitwie, a Boży Duch, ogień, który jest miłością Syna i Ojca, niech nas prowadzi ku pełniejszemu zjednoczeniu z naszym Bogiem i Panem. Błogosławionego tygodnia.
Rozważania księdza Macieja Sarbinowskiego kończą nasze kolejne spotkanie między niebem a ziemią. Kłaniam się nisko w imieniu całego zespołu, który przygotował dla Państwa dzisiejszy program. Dobrego popołudnia.
Między niebem a ziemią.